Tytuł kazania: plotka, a miłość braterska. Można by się zastanawiać, co ma jedno z drugim wspólnego. No ale cóż. Plotka to niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość powtarzana z ust do ust. Tak było kiedyś, bo dzisiaj jeszcze może być przekazywana z komputera na komputer, z telefonu na telefon. Czyli możliwości nam się rozwinęły. Najczęściej, choć nie zawsze, szkodząca czyjejś opinii. Nie zawsze, bo czasami bywają pozytywne, ale dzisiaj nie będziemy dotykać tych pozytywnych. Więcej jest negatywów plotki niż pozytywów. Jak wielką krzywdę można wyrządzić przy pomocy plotek, wiedzą tylko ci, których te plotki dotknęły, którym uprzykrzały życie. Jakie mogą być plotki? Od niewinnej, żartobliwej, po poważne, pomówienia, wręcz oszczerstwa potrafiące doprowadzić do ludzkiej tragedii. W Trąbkach Wielkich w powiecie gdańskim w swoim domu powiesiła się gimnazjalistka. Dlaczego 15-latka targnęła się na swoje życie? Sprawę bada policja i prokuratura z Pruszcza Gdańskiego, jak donosi Dziennik Bałtycki. Według tego, co można usłyszeć od mieszkańców Trąbek Wielkich, o gimnazjalistce okrutnie plotkowano po tym, jak kilka miesięcy temu na chwilę zamknęła się z nauczycielem w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej. Badania wykazują, że 70% prywatnych konwersacji poświęconych jest plotkowaniu i rozmawianiu o innych osobach. Istnieją specjalne portale społecznościowe w internecie, specjalnie przygotowywane czasopisma poświęcone plotkowaniu o innych, najczęściej znanych osobach, tak zwanych celebrytach. Dlaczego ludzie plotkują? Bo zazdroszczą, bo kogoś nie akceptują, z nudów. A jak ktoś to trafnie zauważył, ludzie plotkują i obgadują, bo łatwiej jest żyć czyimś życiem niż swoim własnym. Podobno w każdej plotce jest ziarnko prawdy. Przynajmniej na początku. Bo później przekazując następnej osobie, ktoś tam coś przeinaczy, doda coś od siebie i stąd plotka rośnie. Stąd plotki z reguły dalekie są od prawdy. Nikt tego nie sprawdza, nie kontroluje. Szkody wyrządzone przez plotki są bardzo trudne do naprawy, a czasem wręcz niemożliwe. Ale z drugiej strony nie każda rozmowa o kimś jest od razu plotkowaniem. Wtedy byśmy nie mogli zupełnie ze sobą rozmawiać, pewne dziedziny byśmy nie wkraczali. Jeśli mówimy prawdę, kiedy staramy się, żeby nie zaszkodzić dobremu imieniu tej osoby. Czy problem plotek i plotkowania nas jako społeczności zborowej nie dotyczy? Okazuje się, że przyłączenie do Bożej rodziny, czy jak to nazywamy nowonarodzenie, nie odfiltrowuje automatycznie tego, co złe w naszych charakterach. Potrzeba wielu lat współpracy z Duchem Świętym, żeby to wyplenić. A i tak nie zawsze się to do końca udaje. Łatwiej i szybciej udało się Bogu stworzyć niebo i ziemię, niż naprawić ludzkie serce. Poza tym, że posiadamy prawdę, czyli Słowo Boże, jesteśmy bardzo podobni do innych stworzeń upadłej rasy ludzkiej. Z tą różnicą, że od nas Bóg będzie więcej wymagał niż od innych. Wedle słów, komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. A czego Bóg od nas oczekuje? W liście do Rzymian apostoł Paweł w 12 rozdziale, gdzie jest opisane, gdzie są opisane dary Ducha Świętego, które udziela ludziom. W dalszej części jest opis tego, jacy powinniśmy być, jak się powinny te nasze charaktery przedstawiać. Może otwórzmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział, strona 1221 w Bibliach, Biblii Warszawskiej. I przeczytajmy od wersetu 9 do 18. Już znalezione? Możemy czytać. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego, miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jak widzimy, mówiąc tutaj językiem sportowym, poprzeczkę mamy zawieszoną naprawdę bardzo wysoko. Sprostać tym wymaganiom jest trudno, ale nie jest niemożliwe. Jak do tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, ma się chociażby plotkowanie, obgadywanie, wytykanie palcem. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Bóg dał nam tyle wolności, byśmy sami decydowali o własnym życiu. Pozostawił nam swobodę w wyborach, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Już Adam i Ewa tego doświadczyli. Jako dobry ojciec chciałby uchronić nas przed kłopotami. Stąd różnego rodzaju rady, napomnienia zawarte w Biblii. Szczególne przypadki złych decyzji nazwał grzechem i w szczególny sposób je zabezpieczył przykazaniami Bożymi, dziesięciorgiem przykazań. Lekceważenie rad powoduje komplikacje w naszym życiu, natomiast lekceważenie prawa Bożego komplikuje życie doczesne, ale ma też wpływ na życie wieczne. A skoro grzech jest czymś złym w oczach Stwórcy, my również tak powinniśmy na grzech patrzeć. Człowiek ma naturę grzeszną, więc każdemu może się przytrafić popełnienie grzechu. Jeśli ten grzech szczerze wyzna Bogu, Bóg mu ten grzech odpuści. Ale jeśli ktoś trwa w grzechu i jeszcze my o tym wiemy, to w myśl miłości braterskiej i szacunku nie powinniśmy upubliczniać tego faktu, lecz starać się dyskretnie tą osobę ratować. To chyba logiczne. W Ewangelii Mateusza mamy, można powiedzieć, wzorzec, taki jakby szablon do postępowania w takich sytuacjach. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Strona 1050. 18 rozdział Ewangelii Mateusza. I wersety od 15 do 17. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź Upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Myślę, że upominanie czy napominanie jest to tak delikatna materia między ludźmi, że bez uniżenia samego siebie i bez modlitwy, czyli bez obecności Boga, w ogóle nie powinniśmy zaczynać. W Biblii mamy kilka przykładów napominania. Ja wybrałem dwa różne. Pierwszy z nich to przykład Jana Chrzciciela, kiedy to do faryzeuszów i sadyceuszów grzmiał: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Czy wyobrażacie sobie dzisiaj taką sytuację, żeby w ten sposób do kogoś pójść? A wyobraźcie sobie, że zdarzają się takie przypadki. Może nie dokładnie tymi słowami, ale w podobnej formie. Jakie efekty przynosi, to nie wiem. Ale Jan Chrzciciel mógł, ponieważ wiedział, co mówi i do kogo mówi, był mężem Bożym. Jak to pisał Mateusz, więcej niż prorokiem. Drugi przykład mamy napominania, skrajnie odmienny. Mamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Opisana jest tutaj historia, kiedy przed Pana Jezusa przyprowadzono kobietę, która cudzołożyła. I otwórzmy sobie może 8 rozdział Jana, strona 1147. I czytajmy od wersetu 3. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam taki kamieniować. Ty zaś co mówisz? A mówili to kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. I zatrzymajmy się tutaj na momencik. Prawo mojżeszowe nakazywało w takiej sytuacji kamieniować. Natomiast prawo okupanta rzymskiego zabraniało jakiegokolwiek kamieniowania. W związku z tym chcieli wpuścić w pułapkę Pana Jezusa. Albo się sprzeciwisz temu prawu, albo się sprzeciwisz temu prawu. Oni tylko szukali pretekstu. Ale czytajmy dalej. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniosłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Zagadkowe jest to, co Pan Jezus pisał na ziemi. Niektórzy sugerują, że wypisywał grzechy tych mężczyzn. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Do tych słów idealnie pasują Słowa zawarte w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, wersety 3 i 5. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? I 5 werset. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli takimi obłudnikami. Udawali bogobojnych i sprawiedliwych. Powierzchownie takich przedstawiali. Ale swoje grzechy mieli. Niestety ich nie dostrzegali. Może ta belka im właśnie przeszkadzała. Pan Jezus napomniał zarówno ich, jak i tą grzeszną kobietę. Bronił jej, chociaż nie usprawiedliwiał. Robił to z niezwykłą delikatnością. Nie patrząc im w oczy, żeby ich nie zawstydzić, on w tym czasie pisał po ziemi. Dotarł do ich sumień, poruszył je. I to te sumienia ich zawstydziły. I zaczęli po kolei wychodzić. I tu się nasuwa pytanie, czy ja, grzesznik, mogę mieć moralne prawo napominać innego grzesznika, by nie wyjść na obłudnika? A no właśnie, zwracając uwagę na moralność innych, nie możemy tracić z oczu moralności własnej, by nie wyjść na obłudnika. Podsumowując, Pan Jezus napominał grzeszników w taki sposób, że poruszał ich sumienia, nie upokarzał, nie poniżał. Ratował, a nie osądzał, nie wymierzał sprawiedliwości. Z miłością i życzliwością patrzył na grzesznika, nie akceptując jego grzechu. Nie krytykował, nie obgadywał, nie plotkował. Tak i my powinniśmy postępować, by pokazać, że wiemy, co to miłość braterska. Amen.